Witam was, siostry i bracia, w imieniu Jezusa Chrystusa. Jesteśmy na początku roku i dobrze jest postawić sobie jakiś cel dla tego roku. Składaliśmy sobie życzenia, ja zadawałem pytanie, na które sobie przede wszystkim chciałem odpowiedzieć. Co zrobisz jutro? Skończyły się święta i co dalej? No, przeceny, jakieś wyprzedaże, ale przecież nie to jest celem naszego życia. I chciałbym odpowiedzieć wam, co ja zamierzam w tym roku zrobić. Nie jest tak, że Bóg stawia nam cel i zrobi za nas coś i wykona ten cel. Musimy ten cel sobie odczytać, czy powinniśmy odczytać i powiedzieć, będę się starał zrealizować ten cel, to zadanie. Każdego roku szukam jakiegoś priorytetu dla mnie. Oczywiście pośrednio też i dla zboru. Stawiam sobie jakiś cel i stawianie wielu celów może plan skomplikować. Zanim jednak powiem, co według mojego zrozumienia chciałbym uczynić priorytetem w tym roku, to przypomnę pewne założenie z 2012 roku. Kiedy rozpoczynaliśmy rok 2012, przedstawiłem pewien plan pod nazwą Betel. Bliżej Boga ewangelizuj, tylko Duch Święty, edukacja biblijna, liczy się społeczność. Od tego czasu sądzę, że dwa punkty udało się w miarę zrealizować. I nie chodzi tylko o ich jakieś omówienie tych tematów, ale wprowadzenie ich w praktykę. Zapewne skupiliśmy naszą uwagę na darach Ducha Świętego. Przynajmniej mnie udało się omówić wszystkie dary Ducha Świętego. I myślę, że też zwracaliśmy uwagę na ten punkt ostatni, cieplejsi dzięki wspólnocie, że wspólnota jest ważnym elementem naszego chrześcijańskiego życia. Z tego, w co się już teraz angażujemy, wynika, że w tym roku będą takie dwa wiodące tematy. Przynajmniej chciałbym na nie położyć nacisk. Ewangelizacja i edukacja biblijna. A więc zechciejmy sięgnąć do dwóch tekstów, które by zobrazowały te dwa tematy, ewangelizację i nauczanie biblijne. Pierwszy jest w Dziejach Apostolskich, 5 rozdział, 20 werset. Idźcie, a wystąpiwszy, głoście ludowi w świątyni wszystkie te słowa, które darzą życiem. A drugi tekst jest w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale, wiersz 10 i 11. Bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei. Ci, gdy tam przybyli, udali się do synagogi Żydów, którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice. Przyjęli oni słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. A więc te dwa teksty niech zilustrują to moje zrozumienie pewnego planu, jaki zakładam na ten rok. Mówiąc słowo już ewangelizacja w tym roku, myślimy natychmiast o takim przygotowywanym wielkim wydarzeniu ewangelizacyjnym, które otrzymało nazwę Festiwal Nadziei. Ale przecież to nie tylko Festiwal Nadziei jest elementem ewangelizacji, ale i kojarzy nam się z tym wydarzeniem, bo chcemy się też w to w jakiś sposób włączyć. Ewangelizacja to też stała taka nasza dyspozycja do zwiastowania ludziom zbawienia w Jezusie Chrystusie. A więc pierwsze, co mamy uczynić, Boże Słowo z 5 rozdziału Dziejów Apostolskich powiada: głoście słowa, które darzą życiem. Nie mówcie tylko, co wam się podoba. Czasami, wiecie, gawędzimy sobie. Pogaduszki robimy sobie takie ewangeliczne. Ale Boże Słowo mówi, że naszym zasadniczym celem jest głoszenie słów, które darzą życiem. I na to kładźmy wielki nacisk. Nie, a wiesz, my się tym różnimy, a wy tym, a u nas to tak, a u was tak. To do zbawienia nie prowadzi, najwyżej do napięć. Mów, co Słowo Boże mówi, abyś miał życie wieczne, aby to życie w tobie było. Prowadząc ewangelizację, czy ewangelizując indywidualnie, czy biorąc udział w jakichś dużych ewangelizacjach, wchodzimy w sferę wyboru. Jozue wybrał: ja i dom mój służyć będziemy Panu. To był jego wybór. Jozue tak zdecydował. On wybrał: chcę służyć Bogu. Kiedy mówisz ludziom słowa, które darzą życiem, człowiek musi zdecydować: chcę Bogu służyć, czy diabłu? Tu nie można owijać w bawełnę, że no wiesz, temu złemu, temu przeciwnikowi. Są dwie tylko moce: Bóg albo diabeł. Masz wybór. Ciągle przypomina mi się, że w takim momencie, kiedy tak formułuję zdanie, piosenka, którą śpiewała grupa mojego brata. Każdy komuś służyć musi. Albo Bóg, albo diabeł. Bogaty ewangeliczny młodzieniec, o którym mówi Jezus w przypowieściach, powiada, gdy młodzieniec usłyszał te słowa, co zrobił? Odszedł zasmucony. Miał wybór. Jozue powiedział: ja i mój dom chcemy służyć Bogu. On powiedział: nie. Odszedł zasmucony. Apostoł Paweł pisze do Tymoteusza i powiada: Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny. Zawsze jest wybór. To jest ewangelizacja. Zwiastuje słowa życia. Człowiek wybiera świat albo Bóg. Ewangelizowanie to głoszenie słowa darzącego życiem. Każdy z nas codziennie staje przed wyborem. Bóg albo diabeł. Życie święte albo nie. Modlitwa albo przekleństwo. Chrześcijanin albo poganin. To są mocne słowa, ale nie ma innej alternatywy. Bóg oczywiście nie zmusza. Bóg oferuje. Bóg powiada: mam słowa życia. Położyłem dziś przed tobą, 5 Księga Mojżeszowa powiada, śmierć i błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył. Oto wybór. To jest ewangelizacja. Słowa, które zmieniają życie. Albo życie, albo śmierć. Albo z Bogiem, albo bez Boga. Jest taka możliwość, by pragnąć rzeczy, które nie są koniecznie grzeszne, ale nie są właściwym wyborem, właściwym pragnieniem. Na przykład, czy jest grzechem, będąc bardzo zajętym, pójść i kilka dni spędzić w modlitwie i czytaniu Słowa Bożego? Prawdopodobnie nie. Ale jest, gdy Bóg ma inny plan, a my z tym planem nie chcemy się zgodzić. Przykładem tego jest Jonasz. Ten wybór nie był grzeszny na pierwszy rzut oka, ale to był wybór zły. On uciekał od woli Bożej, od tego, co Bóg mu polecił. Możemy mieć wiele prawych pragnień, ale nie wszystkie muszą być wolą Boga. Pamiętamy szczere, a jednak fałszywe pragnienia apostoła Pawła. On tak bardzo był gorliwy dla Boga i myślał, że dobrze robi, że służy Bogu, aż Pan Bóg go zatrzymał i powiedział: nie, Pawle, mylisz się. Niewłaściwego dokonałeś wyboru, ale gdy usłyszał słowa życia, podjął decyzję: będę głosił słowa, które darzą życiem. Bóg działa jednak przez człowieka. Bóg nie działa przez hipotetyczną jakąś postać. Jakoś Bóg dotrze. Nie, Bóg używa człowieka. Nawet list do Hebrajczyków powiada, że nie używa aniołów do tego, ale człowieka. Nam zlecił zwiastowanie słów, które darzą życiem. Idźcie, a głoście słowa, które darzą życiem. A więc Bóg działa przez człowieka. Posyła swoje słowo do ludzi. Jeżeli je usłyszymy, wypowiemy i wprowadzimy w życie, wtedy to słowo się wypełni. Prorok Izajasz powiada: tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysyłam. A wielki nakaz misyjny Jezusa Chrystusa brzmi: idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ten nakaz jest dany ludziom wierzącym. Idźcie i czyńcie uczniami, głoście Jezusa Chrystusa. A więc to jest ten priorytet, który chcę przed nami postawić. Ewangelizacja. Głośmy słowa, które darzą życiem. Zauważmy, że w tym nakazie wielkim misyjnym nie jest powiedziane, że apostołowie, kapłani, prezbiterzy i pastorzy tylko mają zwiastować. Tam jest powiedziane: idźcie wszyscy i głoście, czyńcie uczniami. Nie misjonarze, ale każdy, kto poznał Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela. Jak? Słowem i życiem. Czasami chrześcijanie, nawróceni chrześcijanie, mają usta pełne frazesów. Mówią gładko i pięknie, ale zajrzysz za plecy, a tamta praktyka jakoś idzie swoją własną drogą. To nie może tak być. Słowo i życie. Jeśli tylko słowo i amen, alleluja, to pomyśl od razu, co jest źle. A więc to jest nasz pierwszy priorytet. Ewangelizacja w tym roku. Oczywiście to jest priorytet na całe życie, ale na ten rok chcę więcej poświęcić uwagi czy akcentować to słowo i to działanie. Jest wielu ludzi, którym możesz powiedzieć słowo darzące życiem. Jest wielu ludzi, z którymi możesz pojechać na ewangelizację. Może pojawią się osoby, które powiedzą: nie angażujmy się w to, bo to nie wiadomo, co to będzie. Wiecie, odpowiem słowami Dwighta Moody'ego, wielkiego ewangelisty, jednego z potężnych ewangelistów. Ktoś mu też tak zarzucał: a że złe metody ewangelizacyjne, a że to nie tak. A on powiedział: wolę moje, może nieudolne sposoby zwiastowania, niż twoje nic nie robienie. Wolę moje nieudolne sposoby. A więc to jest ten pierwszy priorytet, który stawiamy przed sobą. Ja przed sobą stawiam. Chcę zarazić tym priorytetem też was. Pomyślcie, będziemy o tym mówić. Będziemy zachęcać. Dlaczego? Bo nas nie stać na zrobienie takiej ewangelizacji. Masz takie pieniądze, by ją zorganizować? Nie. Jeśli ktoś nam ją oferuje i daje pieniądze i powiada, że jest możliwość, to dlaczego nie skorzystać? Dlaczego w tym nie wziąć udziału? Nas nie stać na to. A to, co my możemy zrobić, to kropeleczka. Więc masz wielu przyjaciół, znajomych. Jedź z nimi, bo może usłyszą słowo, które ich w tym momencie poruszy. Czy jak tu słyszycie sto ileś kazań każdego roku? Za każdym razem, po każdym kazaniu jesteście poruszeni? Jeden mówi, że było piękne kazanie, drugi mówi, jakoś do mnie nie przemówiło. Każdy ma inną potrzebę w danej chwili. I kiedy będzie ten czas, kiedy możemy wziąć udział w ewangelizacji, jedźmy, bo nigdy nie wiemy, kiedy to będzie czas dla kogoś, kto usłyszy słowa darzące życiem. Ja wierzę, że będą zwiastowane słowa darzące życiem, a nie słowa opowiadające historyjki jakieś. Po drugie, codziennie badali pisma. Przyjęli oni słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Dlaczego ten drugi priorytet? Od kilku lat w naszym kościele organizowane są konkursy biblijne dla dzieci i z różnymi zastanawiającymi mnie rezultatami, raczej marnymi. I o ile od dzieci można wymagać mniej, bo one dopiero wchodzą w edukację biblijną. One kolejno którąś z ksiąg poznają, przecież nie całą Biblię od razu. O tyle od tak zwanych starych wierzących już takiej oczekiwać ulgi nie mogą, ani zastosować takiej ulgi nie mogę. Od starych wierzących nie mogę wymagać tak mało. To od dzieci możemy wymagać niewiele. Co te wyniki ujawniają, kiedy zaledwie przez to konkursowe sitko przechodzi dwoje, troje dzieci, jedno? Wiecie, o czym to świadczy? O nas. Bardzo słabo rodzice przywiązują uwagę do studiowania Biblii w domach. I nie opowiadajcie mi, że nie, bo to jest odbicie. Tam, gdzie Biblia jest na pierwszym miejscu, te dzieciaki zajmują dobre miejsca w konkursie. Zapytajcie ich, gdzie się tego nauczyły. Mama albo tata pilnują tego codziennie. Codziennie. Ci w Berei czynili codziennie to. Studiowali, poznawali Słowo Boże. A ty trwaj w tym, czegoś się nauczył. Apostoł Paweł pisze do Tymoteusza. I czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Od dzieciństwa. Oto pole naszej ewangelizacji. Od dzieciństwa, niegdy chłop ma 25 lat, a rodzice się opamiętali. O, bracia i siostry, módlcie się, bo on... A gdzieś był przez 25 lat. No, mówiłem mu. To za mało. Ileś mu czasu poświęcił. Wydaje mi się, że coraz mniej ludzie wierzący, chrześcijanie, znają Biblię. I dlatego dla mnie zachętą są Bereanie. Oni studiowali Słowo Boże codziennie. Nie czytali, studiowali. Można czytać wiele rozdziałów i nic nie pamiętać. I można przeczytać dwa wersety i je zapamiętać, przemyśleć, co one mają mi do powiedzenia. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. Jeśli chcemy przebudzenia, a raczej nie spotkam ludzi wierzących, którzy by powiedzieli, że nie chcą przebudzenia. Każdy o to się modli, myśli, mówi, zachęca. To jeśli chcemy przebudzenia, to musimy znać doskonale Słowo Boże. Tę księgę. Musimy wiedzieć, co jest w niej napisane, bo zagnie cię pierwszy, lepszy oponent, z którym będziesz rozmawiać. Zapędzi cię w ślepą uliczkę. jeśli nie będziesz znać, siostro, bracie, Bożego Słowa, jeśli będziesz znać tylko wyrywkowo. Jest taka grupa ludzi, która wyrywkowo zna Słowo Boże i wielu naszych już zagięła, bo my tak nie znamy tego Słowa, nawet wyrywkowo. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Znać Boże Słowo, wiedzieć, co jest naszą nadzieją. Zawsze bądź gotowy, by podjąć się obrony, wytłumaczenia, dlaczego Chrystus jest Panem w moim życiu. Na czym to polega? Pewna osoba w wywiadzie, który zresztą tu obecny były dziennikarz prowadził i poszło to do radia, powiedziała, jak zapytał, jeszcze wtedy nie był w naszym zborze. Przychodził dopiero. A dlaczego jest pani wierzącą? No bo prawdę poznała. To była cała odpowiedź. Żadna odpowiedź. Co to znaczy prawda? Może naiwną jest odpowiedź, dlaczego jestem chrześcijaninem, taka, że jest to najlepszy sposób na życie dla mnie na ziemi, ale też nadzieja na życie wieczne. Dla mnie to jest najlepszy sposób na przeżycie życia w minimalnym stresie. Bo Kościół Jezusa Chrystusa to Kościół nadziei. A nadzieja widzi oczami wiary i miłości. Nadzieja przeciw rozpaczy, której dziś nie brakuje. Beznadziejności. To utrzymuje nas przy życiu, w pośród dominującej śmierci. Nasza nadzieja to nie jest tylko ślepy optymizm. To nie jest coś, co w przypadkowy sposób rozwiązuje nasze problemy. One się same nie rozwiążą. I chociaż ta świecka nadzieja może zawodzi, to chrześcijańska nadzieja trwa, wzrasta. Nawet wtedy, gdy rozum powiada, że to chyba niemożliwe, że to się nie zdarzy. Gdy inni widzą tylko rozpacz, chrześcijanin widzi rozwiązanie. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was, chyba żeście próby nie przeszli, powiada apostoł Paweł Koryntianom. Kiedy przychodzi czas konfrontacji, to najczęściej nasza głowa zaraz skręca się na kogoś, a palec wskazujący pokazuje, to on winien. Ja nie, to on winien. Szukamy wokół zaraz tych, którzy są winni temu, jacy jesteśmy. Ale to nie jest tak, że ktoś jest winien. Bądź światłością. Nie mów językiem tego świata. Nie zachowuj się jak ludzie tego świata. Nie mów, bo oni tak mają na mnie wpływ, albo bo oni są winni. Jeśli wyznałeś Jezusa Chrystusa, wyznałaś Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, to nie ma winnych oni, to ja. Wyobrażacie sobie żarówkę, która by powiedziała, umieśćcie mnie gdzie chcecie, tylko nie w ciemnym pokoju. To po co mi taka żarówka? Bóg umieścił nas pośród ciemności, abyście byli światłością. Jest wiele czynności, które wykonujemy codziennie, rutynowo, mechanicznie. Nie zastanawiamy się czasem. Te czynności mają znaczenie lub nie. Więc dlaczego nie robić czynności, które mają znaczenie? Tak jak Bereanie. Słuchali Słowa Bożego, a potem siadali i przeglądali, czy to, co już słyszeli, jest prawdą, czy się zgadza. Oni nie tylko w niedzielę rano studiowali Słowo Boże. Codziennie zastanawiali się nad Bożym Słowem. I tak jak wokół siebie codziennie dokonujemy jakichś czynności pielęgnacyjnych, codziennie podejmujemy decyzję, tak się ubiorę lub nie, pójdę do pracy lub nie, a dziś mi się nie chce, pójdę do zboru lub nie. to musimy też coś wykonywać codziennie, abyśmy chcieli być przy Bogu blisko. Do powinności chrześcijanina należy też codzienne rozważanie Słowa Bożego. Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim. Ciągle znajdujemy w Bożym Słowie przykłady, że ktoś te słowa, które słyszał, zachowywał w sercu. Myślał o tym, jak je w praktykę zamienić. Wielu zaczyna dzisiaj codziennie od lektury Facebooka, przeglądania stron internetowych, e-maili, rzadziej prasy, wysłuchania wiadomości radiowych. Dlaczego? No chcemy wiedzieć, co się zdarzyło, co nowego, czy ktoś już tam z naszych znajomych wstał, czy nie. A co mnie to obchodzi, czy on wstał, czy nie, czy się ubrał? Sięgaj do Bożego Słowa i zechciej skonfrontować, co dziś Bóg chce mi powiedzieć, co zrobię, jakich dokonam wyborów. Większość ludzi słucha z zainteresowaniem Słowo Boże. Mają nawet dobre opinie, bardzo dobre opinie. Cieszą się z usługi, są pokrzepieni, ale najczęściej bardzo krótko. Tak mniej więcej do schodów. Powodem tego może być brak codziennego rozważania Słowa Bożego. Nie mówię o czytaniu, mówię o rozważaniu. Odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania mojej wiary, zbawienia, etyki życia. Bo jeśli zaniedbasz dzisiaj czytanie Bożego Słowa, jutro będziesz mieć coraz mniejszą chęć, by do Niego sięgnąć. Manna pojawiała się każdego dnia. Każdego dnia Izraelici mieli karmić się, zbierać. Oni każdego dnia mieli nowy głód i mieli nowy pokarm. I nie mogli nazbierać na zapas. Jak zebrali, to się zepsuło. Nie można najeść się na zapas. Systematyczność lektury Biblii to podstawa naszego duchowego wzrostu. Nie żyjmy zrywami. O, tydzień będziemy mieli czytania Biblii, a potem 50 tygodni bez, prawda? To jest życie zrywami. Tak świat żyje. Tydzień oszczędzania albo miesiąc oszczędzania, miesiąc sprzątania, a potem 11 miesięcy brud i nie można przejść. To są akcje. Życie chrześcijanina nie jest akcyjnością. I mnie trochę martwi to, że dajemy się wplątać w akcyjność. Lubimy akcje. Akcja zakładania zboru w tym roku, a w następnym odpuszczamy sobie, tak? Na szczęście jakoś są próby kontynuowania. I wiele takich hasełek chrześcijańskich pojawia się. A to jest życie zrywami. Dziś to robię, jutro już nie, bo mi się znudziło, albo jestem zmęczony, albo no bo nie wyszło, no to szukamy nowego hasełka. Zaczyna ten model przychodzić i do nas. Przez 5 lat w Stanach Zjednoczonych, jak jakiś pomysł nie wypali, to szukają nowego i potem trafiają takie dziwolągi duchowe do nas. I próbują nam sprzedać ten swój marketing duchowy. Bo jak przez 5 lat się nic nie zmieniło przy tym pomyśle, no trzeba coś nowego wymyśleć. A jak już wymyślą, to och. Trwaj, trzymaj się Bożego Słowa. Studiuj to Boże Słowo. Bo jeśli wytrwacie w Słowie moim prawdziwie, uczniami moimi będziecie. Nie jak zgodzicie się i przytakniecie, że o, dobre hasło, fajny pomysł. Nie. Jeśli wytrwacie w Słowie moim, będziecie uczniami. Uczniostwo nie jest wydarzeniem. To jest proces trwający całe życie. Ludzie chcą poznać Boga. Chcą wybrać się z nami we wspólną podróż. Podróż z Bogiem. A więc nie zajmuj się w rozmowach przeszłością. A wiesz, 20 lat temu. To już było, daj sobie z tym spokój. Nie wspominaj starego bigosu, który skwaśniał. Mów o tym, jak dziś żyjesz z Bogiem, jak Go przeżywasz, co On zmienia w twoim życiu, co nowego przeżyłeś, jakie masz nowe świadectwo. Proszę o świadectwo i co? Sprzed 2-3 lat świadectwa. Dziś to nic Bóg tak nie robi, nic się nie zmienia. Nauczmy się tego. To jest moja zachęta na ten rok. Trwaj w Słowie Bożym, abyś miał ciągle coś świeżego do powiedzenia. Jak znosisz ciężary codzienności? Nie mów o tym, co było 20 lat temu. A wiesz, ten z tym, a przeciwko temu. A co to komuś i do czego potrzebne? Powiedz, jak ty teraz żyjesz z Bogiem, a nie z kim tam kto z kim przeciw komu. Chrystus musi być celem twojego życia. Albo stracisz życie wieczne z Bogiem. Albo Bóg, albo diabeł. Nie ma innej alternatywy. Ludzie mówią, jestem wypełniony Duchem Świętym. I wszystko ma być takie pomazane i namaszczone Duchem Świętym. Wybaczcie, może to już jest, że tak zbliżyłem się mocno do emerytury, to mam większą odwagę powiedzieć o tym? Jeśli tylko masz wszystko pomazane i namaszczone Duchem Świętym, a to, co mówisz, to jest, przepraszam za słowo, to jest nieparlamentarne, to jest kicha, to przepraszam bardzo, ale Duch Święty nie robi tandety. Duch Święty tandety nie odstawia. Znaczy to, że to ty odstawiasz tandetę. Nie jesteś przygotowany. Nie jesteś w Słowie Bożym. To jeśli Duch Święty nie zrewolucjonizował twojego życia i jesteś gdzieś w bagnie, poszedłeś gdzieś, gdzie jest bagno, to zastanów się, czy jesteś w ogóle w obecności Ducha Świętego. Nie szafujmy tym słowem Duch Święty i Duch Święty, a robimy coś, czego Duch Święty by w życiu nie zrobił. Nie ma nic praktycznego. Teoria. To nie jest zielonoświątkowiec. To jest teoretyk chrześcijaństwa zielonoświątkowego. Czy codziennie jestem chrześcijaninem? Czy tylko wtedy, gdy mnie życie do muru przyciśnie, to wtedy jestem, o bracia i siostry, pomóżcie, módlcie się. A cały tydzień do Biblii nie sięgnął. Ale potem pomóżcie. Przepraszam, ale z tym trzeba zrobić porządek. I to my musimy w swoim gronie zrobić porządek. Dlatego chcemy wam zaoferować taki program, że ja sam się go przestraszyłem. Będziecie mieli tak wiele do wyboru, że będziecie mogli tu być każdego dnia. Od poniedziałku do niedzieli. Na każdy dzień mam dla was program do wyboru. Ogłosimy go już w lutym z wszystkimi szczegółami. Studiowanie Słowa Bożego. Jak? Dowiecie się niedługo. Dlaczego taki na to kładę nacisk? Bo wiecie, co jest napisane? Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Inaczej się ona nie rodzi. Nie znasz Słowa Bożego, to i twoja wiara jest mizerna. To jest teoretyczna wiara. Musimy znać Biblię. I na to chcę w tym roku położyć szczególny nacisk. Z jakim skutkiem? To zależeć będzie od was. Bo przecież to nie tylko ja mam znać Biblię. Chcę, żebyście wy znali ją. Na koniec posłużę się pewnym przykładem. Hipotetycznym założeniem. Gdybym powiedział, że codziennie ktoś dostanie ode mnie 1440 zł, codziennie do końca życia. Dobra oferta, prawda? Każdego dnia oddacie mi 20 zł. I jeśli wydasz więcej niż 20 zł, nie możesz sobie następnego dnia odliczyć. A, to jest jakiś haczyk, będzie chciał pojechać na urlop, tam trzeba będzie wydać 1000 zł. Gdzieś tkwi haczyk. Pomyślcie teraz o tym. Każdego dnia otrzymujecie od Boga 1440 minut. Każdego dnia. W ciągu 24 godzin jest 1440 minut. Masz je do dyspozycji. Bóg wcale nie jest zobowiązany, by ci je dać, ale daje. Masz je do dyspozycji. Czy oddajesz Bogu 20 minut każdego dnia? Oddajesz Jemu? Czy wszystko konsumujesz dla siebie? Słowa, które darzą życiem. Pomyślmy. Ile oddajemy Bogu z tego, co On codziennie nam daje? Do końca życia daje ci. Codziennie. 1440 minut. Mam nadzieję, że przedstawimy wam ofertę spotkań w zborze. Każdy coś znajdzie dla siebie. Poszerzymy w ten sposób naszą biblijną wiedzę. Na temat Biblii. Zacznijmy jednak od podstawowego zobowiązania. I chcę to zobowiązanie wam polecić. Uczyńmy pierwsze zobowiązanie. Przeczytam Biblię w tym roku. Całą. Całą. Macie, kiedyś rozdaliśmy wam plany czytania Biblii. Macie w internecie. Dzisiaj nawet starsze osoby swobodnie się poruszają po internecie. A jak nie, mamy na piśmie. A jak nie, to stwórz sobie własny program czytania Biblii. 3 rozdziały dziennie i przeczytasz całą Biblię w roku. Albo uczyń takie zobowiązanie. Będę uczestniczyć chociaż w jednym z zaproponowanych programów biblijnych, które pojawią się w zborze. Opowiadam wam, codziennie, każdego dnia coś mamy w ofercie. Nie musisz we wszystkich brać udział, ale wybierz sobie. A więc teraz już te 2 priorytety, ewangelizacja i nauczanie, mogę zamienić na 1. Nie musicie już pamiętać tych 2. Zapamiętajcie ten nowy 1. 365 razy Biblia. I to jest program na 2014 rok. Jeśli w nim wytrwamy, ja myślę, że na końcu będzie to lepszy koniec niż początek. I niech wam w tym Bóg pomoże i błogosławi. Amen.